sportowym rytmie. Magazyn informacyjno-publicystyczny Radia Poznań.
I pół minuty po godzinie 19:00 i tu Polskie Radio Poznań. Powracamy z drugą częścią dzisiejszego wydania audycji w sportowym rytmie. Program nadal realizuje Jarosław Patrzyński, w studiu też niezmiennie przed mikrofonami
Grzegorz Hałasik
i Krzysztof Ratajczak. Jesteśmy z Państwem do godziny 20:00. Oczywiście będzie sporo o poznańskim triatlonie 2023. Ta impreza dzisiaj w stolicy Wielkopolski. Zajrzymy także na obiekty przy ulicy Promienistej, bo tam sekcja hokeja na trawie poznańskiej Warty świętowała turniejowo stulecie. Ciekawy piknik tam się z laskorzami odbył. Później będzie mini magazyn piłkarski Wielkopolskie Gole. Dzisiaj trochę zdominowany przez futsal. Mamy dwie drużyny w ekstralidze Fogo Futsal Ekstraklasie. Odbyła się m.in. gala. Byli tam także przedstawiciele wielkopolskiej piłki nożnej, tej w halowym wydaniu. Opowiemy sobie o drużynie ma lepszy z Leszna, która występuje na tym najwyższym szczeblu rozgrywkowym. Oczywiście podamy wyniki z wojsk trawiastych drugiej ligi, trzeciej ligi, czwartej ligi, piątej ligi i złożymy wizytę także w drużynie, która kiedyś grała zdecydowanie wyżej w polskiej piłce nożnej. Obecnie jest w wielkopolskiej okręgówce, czyli będziemy w lubońskim klubie sportowym. Zajrzymy także, a właściwie zapraszać będziemy na wielkie zawody jeździeckie w powożeniu zaprzęgami do poznańskiego, do podszałotulskiego Baborówka. No i będzie także taki stypendialny temat z Poznańskiego Akademickiego Związku Sportowego. To wszystko do 20:00. Szanowni Państwo, przed nami mamy niedzielę, trzeci dzień września. Przypomnijmy sobie, co do tej pory ciekawego wydarzyło się na sportowych arenach.
Piłkarska Ekstraklasa. Dzisiaj 4 spotkania 7 kolejki. W trwającym w 69 minucie Legia remisuje z Widzewem Łódź 1-1. W meczach zakończonych Śląsk we Wrocławiu wygrał z Jagiellonią Białystok 2-1, a w Lubinie Zagłębie pokonało szczecińską Pogoń 1-0. O 20:00 Raków Częstochowa zagra z Puszczą Niepołomice. Tymczasem nowym piłkarzem Legii został szwajcarski obrońca Marco Burch, pozyskany z FC Lucern. Dziś trzeci mecz reprezentacji Polski na Mistrzostwach Europy Siatkarzy. O 20:00 w Skopie Polska zagra z Macedonią Północną. Natomiast na Mistrzostwach Europy Siatkarek mecze medalowe. Holenderki zdobyły brązowy medal, które w Brukseli wygrały z Włoszkami 3-0. Natomiast w finale o 20:00 Turcja zagra z Serbią. Max Verstappen z Red Bulla zwyciężył w Grand Prix Włoch w 15. rundzie Mistrzostw Świata Formuły 1. Holender wygrał 10. wyścig z rzędu i ustanowił nowy rekord Formuły 1. Oczywiście umocnił się też na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej tegorocznego cyklu. Niemiec Lennart Kemna wygrał po samotnym finiszu 9. etap kolarskiego wyścigu Vuelta Espania. Prowadzenie w klasyfikacji generalnej utrzymał Amerykanin Sepp Kuss. W wielkoszlemowym turnieju tenisowym US Open w Nowym Jorku. W singlu pani broniąca tytułu Iga Świątek zagra dzisiaj w czwartej rundzie, czyli o ćwierćfinał. Jej rywanką będzie Jelena Ostapenko, liderka światowego rankingu. Do tej pory przegrała wszystkie 3 mecze z Łotyszką, ale ostatnio, to już dosyć dawno, bo w lutym ubiegłego roku w 1/8 finału turnieju w Dubaju około godziny 4:00 ma rozpocząć się mecz, mówię oczywiście o godzinach nocnych, Igi Świątek z Łotyszką Ostapenko. 7. miejsce Tomasza Brembora wśród mężczyzn, 3. lokata Agnieszki Jerzyk z Leszna. To najlepsze polskie wyniki dzisiejszego poznańskiego triatlonu, o którym już za chwilę będziemy mówić.
W niedzielę w Poznaniu triatlon Ironman. Na starcie były lekkoatleta, biegacz na 400 metrów, płotkarz Marek Plawgo.
Moi starsi koledzy już jakiś czas temu już pierwszy raz weszli do wody, później wsiadli na rower i zaczęli biegać. A ja szukałem swojej niszy. Próbowałem trochę sobie podbiegiwać, ale nie odnajdywałem w tym przyjemności i motywacji. Progiem wejścia dla mnie był cały czas finanse z tym związane, czyli zakup drogiego roweru, pianki, całe te przedsięwzięcie szkoleniowe. Z pomocną dłonią przyszedł Michał Drelich, Ironman Polska, powiedział: pożyczymy ci rower. Ty nie będziesz miał kosztów, ty musisz wyrzucić wymówki i zobaczyć, jak to jest. Rzeczywiście na tym pożyczonym rowerze przygotowałem się do pierwszego triatlonu i udało się i złapałem bakcyla, bo to, co zyskałem przez trening do triatlonu, to było nie do przecenienia, czyli poprawa zdrowia psychicznego przede wszystkim, bo miałem inaczej poukładany dzień, miałem mnóstwo satysfakcji z tego, że udało się jakiś trening włożyć, ale przede wszystkim też takiego fizycznego, no bo zrzuciłem trochę kilogramów, no poprawa sprawności intelektualnej, zmiana sylwetki i przede wszystkim regularność treningu, odżywiania, tego wszystkiego spowodowało, że czuję, że ja dużo już wygrałem teraz, bez względu na to, jaki wynik jest na mecie.
Rywalizacja z Sebastianem Chmarą, byłym wieloboistą?
Ja zacząłem trenować w marcu. W marcu nauczyłem się pływać kraulem. Pierwszy raz na open water na jeziorze byłem w czerwcu, na 2 dni przed inauguracją warszawskiej edycji Ironmana, więc ja dopiero raczkuję. ale ten zakład, jaki jest między nami, spowodował, że mówię, okej, okay, traktuję jeszcze poważniej to, co robię. Gdy osiągnąłem już ten cel ukończenia pierwszy raz tej połówki, no to pomyślałem sobie, no będzie brakowało motywacji, może gdzieś tam będę zaczął od tego uciekać, a to nagle się okazało, okej, okay, wchodzimy w zakład, zakład spowoduje, że dalej nie będzie odkładania nogi i będziemy dalej trenować i będziemy dalej dbać o siebie przede wszystkim. My w tym zakładzie dbamy przede wszystkim o siebie, o to, żebyśmy dalej znajdowali w tym motywację, żeby to robić, żeby prowadzić zdrowy tryb życia i żeby zadbać o siebie.
Jest też taki cel charytatywny.
No zdecydowanie tak. Zakład jest taki, że który z nas wygrywa, wskazuje cel, na który przeznaczone będą pieniądze, ufundowane przez organizatora, przez Ironman Polska.
Dzisiaj szerszej publiczności, kibicom znany jako telewizyjny lekkoatletyczny ekspert, ale przecież jeszcze nie tak dawno wieloboista, dziesięcioboista, siedmioboista Sebastian Chmara.
Trzy raz to wyzwanie, dwa zawsze marzyłem, żeby go ukończyć, a trzy no już taka motywacja, którą dodano mi w tym roku. Marek dodał też w moim rodzinnym mieście, organizatorzy na Bydgoszcz Triathlon mnie zmotywowali. W zeszłym roku zadeklarowałem, że skończę połówkę i tak też się stało.
W wieloboju, w dziesięcioboju chyba taka wytrzymałość nie jest potrzebna. Zupełnie inne predyspozycje.
No w ogóle nie jest potrzebna wytrzymałość. Właściwie jest potrzebna tylko na końcu w biegu na hali na 1000 czy na stadionie na 1500 metrów, ale rzeczywiście tu trzeba było ten trening całkowicie przebudować i zacząć trenować dłużej, spokojniej, a przyznam szczerze, że dla mnie to łatwe nie było.
Na odcinku wodnym Sebastian Chmara będzie lepszy.
Myślę, że jak się nie utopię, to tak. Od Marka pływać szybciej nie jest trudno. Na rowerze też radzę sobie trochę lepiej od Marka, natomiast Marek zdecydowanie lepiej biega. No i pytanie podstawowe, ile zyskam na tych pierwszych dwóch konkurencjach, żeby on mnie nie dogonił.
Oglądając Mistrzostwa Świata w lekkiej atletyce, słuchaliśmy Sebastiana Chmarę. Okazuje się, że pewnie wcześniej trzeba było trochę po tym Budapeszcie pobiegać.
W Budapeszcie złapaliśmy basen, że tak powiem, z Markiem blisko hotelu. Robiliśmy takie treningi zamienne, czyli jednego dnia basen, drugiego dnia bieganie. Jest gdzie biegać w Budapeszcie, jest gdzie pływać. Węgrzy mają mnóstwo basenów, więc z tym problemu nie było. Natomiast trasy biegowe też bardzo fajne. Oprócz rowerów wszystko inne udało się zrealizować.
Poznański triathlon to także rywalizacja i dla zawodowców, i dla amatorów. Michał Drelich, dyrektor imprezy.
Każda impreza Ironmana to tak naprawdę też impreza kwalifikująca do Mistrzostw Świata, zarówno dla zawodników uprawiających ten sport zawodowo, jak i amatorów, tak zwanych age grouperów. Również z Poznania można się dostać na Mistrzostwa Świata, które w przyszłym roku będą się odbywały w Nowej Zelandii. No i planujemy tutaj po wyścigu rozdać 35 slotów na Mistrzostwa Świata.
No ale dlatego, że to kwalifikacja na Mistrzostwa Świata, to zagraniczni triatloniści dominowali w poznańskim triatlonie. Wśród mężczyzn triumfował Niemiec Wilhelm Hirsch. Pokonanie 1900 metrów w Jeziorze Kierskim, 90 km na rowerze oraz biegowy półmaraton po łazarskich ulicach i parkach. Pokonał ten dystans Niemiec w czasie 3 godziny 36 minut i 17 sekund. Najlepszy Polak Tomasz Brembor z Chorzowa dotarł do mety siódmy. Wśród pań najlepsza była Niemka Leonie Konczala, a trzecia na mecie zameldowała się Agnieszka Jerzyk z Leszna. Rano rozegrano także krótszą rywalizację na dystansie olimpijskim. To już Polacy głównie startowali i oni wygrywali. Karol Janicki wśród mężczyzn najlepszy, a wśród kobiet Aleksandra Bańbor. 16 minut 17, już po godzinie 19 na antenie Radia Poznań audycja w sportowym rytmie. Piłkarska ekstraklasa, 79 minuta meczu Legii Warszawa z Widzewem Łódź. 2-1 prowadzi drużyna Legii.
Hokejowe Radio Poznań.
21 minuty po godzinie 19, audycja w sportowym rytmie poznańska. Warta, która ma piękne tradycje, jeśli chodzi o hokej na trawie, obchodzi właśnie w ten weekend jubileusz stulecia, kiedy się było piękne boisko do hokeja na trawie przynależne warciarzom przy ulicy Maratońskiej w Poznaniu. Teraz zieloni hokeiści nie mają takiego boiska, no więc świętowali gdzie? Na stadionie przy ulicy Promienistej. Dwudniowy piknik, dwudniowy także interesujący turniej nie tylko seniorów, ale także młodzieżowców i dzieciaków. Posłuchajmy.
100 lat sekcji hokeja na trawie w poznańskiej Warcie. Jerzy Wybieralski, przedstawiciel licznego rodu Wybieralskich, znanego w poznańskim hokeju na trawie.
W sumie Wybieralskich jako takich to było trzech. Józef najstarszy, olimpijczyk z Monachium. Ja jako ten średni, który był w Moskwie na olimpiadzie i Andrzej Wybieralski, który niestety nie był na olimpiadzie, ale był tym trzecim bratem, który grał w hokeja i zaczynał w Warcie. To jest taka rodzinna dyscyplina wszystkich tych, którzy mieszkali w okolicy półwiejskiej, stare boisko, gdzie jest teraz Multikino. No tam było to boisko i tam było to serce Warty, które tam zawsze było i tam żeśmy się, jak to się mówi, spotykali i grali.
Trzeba też powiedzieć o waszych dzieciach.
No jeżeli mówimy o Józefie, który jest najstarszym i ma trzech synów, no to dwójka z nich grała na Olimpiadzie w Sydney, czyli Krzysztof i Łukasz Wybieralscy. No najmłodszy też troszeczkę w hokeja grał z tamtego odłamu, tej gałęzi, ale tylko chwilę w Warcie oczywiście, ale no niestety nie potoczyły się jego losy, nie był wybitnym zawodnikiem. Jeżeli chodzi o moją rodzinę, no to dwie córki, Agata Wybieralska, która w tej chwili jest we Włoszech, ale grała w reprezentacji Polski i grała też we Włoszech, mam podwójne obywatelstwo już na końcówkę swojej kariery, i Urszula Wybieralska, która też była w reprezentacji Polski, też długi okres czasu grała w tej drużynie. Ja jeszcze byłem wtedy trenerem kadry kobiet, także te z tych tradycji rodzinnych to nam pozostało.
A są też inne rodziny?
Tak, oczywiście. No, jeżeli wracamy do tradycji tu rodzinnej, albo tych rodzin było w historii Warty parę, bo i Śmigielscy byli i między innymi Wybieralscy. Jeżeli chodzi o Wachowiaków, no to jest taki nowy szczep, jak to się mówi, tej gałęzi w tym drzewie. Na poprzednich obchodach żeśmy mieli takie mecze rodzinne, Wybieralscy kontra Wachowiakowie. Dwa razy żeśmy się spotykali, no w tym roku jakoś tak nie dopisało, bo z mojego gniazda, jak to się mówi, to jeszcze dzisiaj dwójka startuje w triatlonie poznańskim, także no niestety nie.
Stulecie hokeja na trawie w Warcie Poznań to także turniej, można powiedzieć przedsezonowy, porażka Warty Poznań z Grunwaldem 2-4, ale wcześniej zwycięstwo ze Slawią Praga chociażby. Mateusz Grochal, trener Zielonych.
Turniej dla nas bardzo istotny pod kątem tego, że mogliśmy się zmierzyć z mistrzem Polski, z wicemistrzem Polski, z wicemistrzem Czech. W pierwszym meczu, gdzie te siły było najwięcej, zagraliśmy bardzo dobrze. Uważam, że tam nie pozwoliliśmy przeciwnikowi na dużo. Troszeczkę osłabieni w tym drugim meczu, no i dzisiaj jednak nie daliśmy rady. Aczkolwiek ja widzę dużo pozytywów, jeśli chodzi o postawę młodych zawodników, dużo wniosków i myślę, że za tydzień będziemy już w pełni gotowi, aby się postawić z Teli.
Duży wpływ pewnie na waszą postawę, na wasze przygotowanie też fizyczne ma to, ile jesteście w stanie potrenować razem w komplecie przed sezonem.
No to zdecydowanie. My jednak jesteśmy klubem o profilu raczej rodzinnym, gdzie większość z nas ma swoje dzieci, żony, które jak trzeba wyjść na trening późną porą, no to tak patrzą różnie. Natomiast ja tu z każdej osoby na treningu się cieszę. Każda obecność dla mnie dużo znaczy. Stawiamy się na ile możemy, boiska swojego nie mamy, ale staramy się grać jak równy z równym.
A jeśli chodzi o powiązania rodzinne, to mówimy sporo o tym przy okazji stulecia Warty. No bo przecież ród Wybieralskich, przecież ród Wachowiaków, którego przedstawiciele jeszcze grają. A i Grochali w hokeju na trawie nie brakuje, także właśnie z warciańskim akcentem.
Oczywiście. No, zawsze Warta była klubem rodzinnym. Nawet jak ktoś, powiedzmy, biologicznie nie jest ze sobą rodziną, to przez ten czas, który ze sobą spędzamy od małego, ile ze sobą trenujemy, to jesteśmy dla siebie jak rodzina.
A twoje początki?
Właśnie Warta SP26, stajnia hokejowa przy Berwińskiego. No troszkę poglądając starszego brata też mu zazdrościłem i wybrałem się na trening. No i tak do teraz w tym hokeju siedzę. Nie żałuję.
No nie ma co żałować. Turniej towarzyski jak najbardziej na poważnie. Nie tylko rodzinne i pokoleniowe spotkania podczas pikniku przy Promienistej. Szybciutko wyniki. Warta Slawia 4-1. Pomorzanin Grunwald 2-2. Grunwald Slawia 2-1. Warta Pomorzanin 1-2. Slawia Pomorzanin 2-5. I jak słyszeliśmy, Warta przegrała z Grunwaldem 2-4. Kolejność turnieju. Pomorzanin Toruń pierwsze miejsce, Grunwald drugie, Warta trzecie, Slawia czwarte. Liga rusza za tydzień, a we wtorek będziemy o niej mówić.
No właśnie, Sportowa Arena, kolejne wydanie audycji Sportowa Arena na antenie Polskiego Radia Poznań. We wtorek o 21:05 porozmawiamy sobie właśnie o zbliżającej się premierze w hokejowej Superlidze. Gościć będziemy, uwaga, trenerów wszystkich czterech poznańskich superligowców. Będzie z nami jeden ze szkoleniowców Grunwaldu Poznań, czyli Tomasz Dudkiewicz, trener AZS-WF Poznań, pan Jacek Adrian, szkoleniowiec AZS Politechniki Poznańskiej Dariusz Rachwalski i z poznańskiej Warty przybędzie do naszego studia przy Berwińskiego na dobrze znaną sobie ulicę trener Warty Poznań, pan Mateusz Grochal. Hokejowe wydanie Sportowej Areny, wtorek 21:05. Już teraz serdecznie zapraszamy. A u nas za 3 minutki zabierzemy państwa do Opola. Taki nietypowy sposób rozpoczniemy dzisiaj magazyn piłkarski Wielkopolskie Gole, bo zajrzymy do Opola na galę Fogo Futsal Ekstraklasy.
Oficjalnie rozpoczynamy pierwszą Fogo Futsal Ekstraklasy galę.
Pierwsza gala Fogo Futsal Ekstraklasy w Opolu, ale także mnóstwo wielkopolskich centrów, także w gremiach zarządzających tą ligą. Za chwileczkę porozmawiamy z prezesem Pawłem Mrozkowiakiem, ale teraz mamy człowieka, który też dyryguje tymi rozgrywkami. Jest doskonale znany choćby z pracy w Wielkopolskim Związku Piłki Nożnej. Teraz masz też centralną rolę w futsalu. Proszę się przedstawić.
Dzień dobry, Miłosz Łądka z tej strony. przewodniczący komisji Ligi Fogo Futsal Ekstraklasy od startu sezonu 2023-2024. Kłaniam się nisko. Fantastyczna atmosfera w Opolu, w restauracji Opolanka, piękne miejsce, fantastyczni zaproszeni goście i gala, która pokazuje tak naprawdę ogromny potencjał wizerunkowy tej dyscypliny sportu. Świetna otoczka i to, z jakimi emocjami wszyscy przeżywają poszczególne kategorie i jaką radość tutaj odczuwają z przeżywania tutaj po prostu, pokazuje, jak ogromny potencjał drzemie w futsalu i myślę, że rozpoczynający się właśnie sezon będzie fantastycznym dowodem na to, że ta dyscyplina idzie w dobrym kierunku w naszym kraju.
Był mecz o Super Puchar Polski w futsalu, dramatyczna walka, zwycięstwo rekordu Bielsko-Biała po rzutach karnych. Tutaj na tej gali za to najlepszym trenerem sezonu i najlepszym futsalistą sezonu przedstawiciele aktualnych mistrzów Polski Konstraktu Lubawa. Mocny klub, który mocno w tym futsalu polskim namieszał.
Zdecydowanie myślę, że dobra praca klubu, ale mocny futsal w Polsce to nie tylko Konstrakt. To są bardzo mocne ośrodki w Bielsko-Białej, w Gliwicach i mocne ośrodki też w Wielkopolsce. Oczywiście nie mogę tutaj zapomnieć właśnie o Pniewach i Lesznie, które pochodzą właśnie z Wielkopolski, reprezentują nasz wielkopolski region w futsalowej elicie. Myślę, że z sezonu na sezon ten poziom będzie rósł. Tak naprawdę poza dzisiejszą galą mieliśmy też spotkanie udziałowców spółki i po wypowiedziach każdego reprezentanta swojego klubu widzimy, że wszyscy mają ogromne aspiracje. A tak naprawdę no, trofeum jest tylko jedno, chętnych 16 klubów, także to gwarantuje niesamowite emocje. Ten bój o Final 8, jeśli chodzi o play-offy, będzie niesamowicie zacięty, także no, już nie mogę się doczekać startu sezonu.
Trenerem sezonu został Dawid Grobalski, Polska, Grobala, mistrz Polski.
Czekaliśmy na ten tytuł 10 lat. 10 lat ciężkiej pracy całego klubu. Wspinaliśmy się cierpliwie. Rok po roku nasz poziom naszej gry się podnosił.
Najlepszy zawodnik sezonu 2022-2023 Jakub Raskowski, Polska.
Co tu dużo mówić? Ja chciałbym podziękować przede wszystkim całemu zespołowi Konstraktu, bo to jest tak naprawdę tylko wyróżnienie indywidualne, na które tak naprawdę pracował cały zespół. Cały sezon na to pracowaliśmy. Cieszę się, że mogę odebrać tę nagrodę za cały zespół. Uważam, że to jest nagroda dla całego zespołu. Bardzo się cieszę.
Uśmiechnięty, zadowolony prezes Fogo Ekstraklasy SA, pan Paweł Mrozkowiak, wielkopolanin z Leszna. No i tak po wielkopolsku zrobiona ta pierwsza historyczna gala. Chyba wszyscy zadowoleni, bo uśmiechów jest, panie Pawle, panie prezesie, całe mnóstwo.
Po raz pierwszy robiliśmy taką galę, ale wydaje nam się, że to jest potrzebne dla całego środowiska futsalowego, dla wszystkich zawodników, dla działaczy. Była potrzeba, żeby taka gala była. A jeżeli się na coś bierzemy, to robimy to na moim zdaniem najwyższym poziomie. Fajnie to zaaranżowane, więc myślę, że wszyscy powinni być zadowoleni. Dzisiaj mieliśmy kilkanaście kategorii, tak więc wyróżniliśmy wszystkich tych, którzy oczywiście byli najlepsi w poprzednim sezonie. No i cóż, będziemy to na pewno organizować. Myślimy już o kolejnej gali, myślę o jeszcze większym rozmachu i będziemy nad tym pracować.
Tak zupełnie po cichu, bo wiem, że musi pan być dyplomatą. Zapytam, czy na następnej, drugiej gali Fogo Futsal Ekstraklasy wygra jakiś piłkarz wielkopolskich futsalowych klubów w kategorii jakąś?
Wszystko jest możliwe. Mieliśmy tutaj w nominacjach kilka osób, czy w kategorii trenerskiej, czy w kategoriach młodzieżowych. Ja myślę, że jest na to szansa, ponieważ zespoły i z Leszna, i z Pniew, myślę, że dobre składy zmontowały na ten sezon. Mam nadzieję, że któryś z reprezentantów Wielkopolski również będzie na kolejnej gali nagrodzony.
Na to liczymy. Na razie były tylko nominacje, chociażby dla trenerów Tomasza Trznadla z Leszna i Łukasza Freitaga z Pniew do nagrody na trenera roku, ale jak słyszeliśmy, wybrano innego szkoleniowca, mistrza Polski. Trudno się też nie zgodzić z takim wynikiem. No i także w gronie nominowanych do tytułu bramkarz sezonu był Łukasz Błaszczyk z Red Dragons Pniewy. Bardzo dobry bramkarz, ale trzy razy musiał wczoraj wyciągać piłkę z siatki, bowiem w meczu pierwszej kolejki Red Dragons Pniewy przegrały na wyjeździe z warszawską Legią 1-3. Do przerwy Legia prowadziła 2-0, a tego jedynego honorowego gola dla drużyny pniewskiej zdobył Mateusz Kostecki. W zakończonych spotkaniach futsal klub Kamienica Królewska przegrał z BSF-em Bochnia 5-6, Widzew Łódź przegrał z Piastem Gliwice 2-4, a Klirek z Chorzów przegrał z AZS-em AWF-em Wilanów Warszawa 1-4. Trwa jeszcze spotkanie w Opolu Dremanu Komprachcice Opole z ekipą futsalu Leszno. No i na 3 minuty przed końcem futsal Leszno prowadzi w Opolu 2-0.
A więc dobre nastroje w leszczyńskiej ekipie. I jakie były tusze przed tym spotkaniem, sprawdzaliśmy w rozmowie ze szkoleniowcem tej drużyny, Tomaszem Trznadlem.
Tomasz Trznadel, trener leszczyńskiego zespołu, przed którym kolejny sezon w Ekstraklasie. Zeszły sezon miejsce w pierwszej czwórce, wygrana pierwsza runda play-off.
Z perspektywy tak naszej obecności w Ekstraklasie jako klubu na pewno udany. Było najlepsze miejsce do tej pory osiągnięte, ale mamy bardzo duży niedosyt, bo awansując do tej elitarnej czwórki znaleźliśmy się tam z trzema takimi naprawdę w pełni zawodowymi klubami, liczyliśmy na coś więcej. I szczególnie mecz o trzecie miejsce, myślę, że przy lepszym zbiegu okoliczności byliśmy w stanie powalczyć z Piastem. Mieliśmy ku temu okazję, tym bardziej, że w lidze raz ich pokonaliśmy, raz zremisowaliśmy. No, nasz playoff z Pniewami był arcyciekawym widowiskiem, takim trójmeczem. Myślę, że kibice, którzy to oglądali, mogą to potwierdzić. I to jest właśnie cała kwintesencja playoffu. Też mecz finałowy pokazał, że jednak drużyna pierwsza po rundzie zasadniczej nie wcale musi wygrać.
Nie sposób nie spytać o aspiracje futsalu Leszna na sezon 2023-2024.
Ważna jest runda zasadnicza, jak ją skończymy. Wiadomo, że celem minimum jest awans do playoffów. Celem takim nadrzędnym jest jak najwyższe miejsce w tych playoffach. Na pewno nie będzie łatwo, ponieważ no, te trzy drużyny odjechały jeszcze bardziej, a kilka drużyn, które były za nami, tak jak Legia, jak Bochnia, jak Dreman, wyglądają dużo bardziej solidnie i to zapowiada tylko fajną, ciekawą walkę o te miejsca 1-8. A co już będzie później w fazie playoff? My mamy na tyle, mi się wydaje, nieobliczony zespół w tym roku, że możemy dużo namieszać, ale to będzie dużo zależeć od tego, jak będziemy wyglądali kadrowo, bo jest nas troszeczkę mniej niż w tamtym roku. Jeszcze Dominik Solecki też jeszcze walczy z kontuzją, wróci dopiero wiosną, ale ja jestem bardzo zadowolony z tego zespołu i zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Dużo jest zależności od tego. Nie tyle forma nawet, co to, żeby zawodnicy byli dyspozycyjni, w sensie nie mieli kontuzji, bo to jest najważniejsze. To muszą pokazać mecze ligowe i to też nie jeden, dwa, tylko ileś tych meczów musimy rozegrać, bo okres przygotowawczy, okresem przygotowawczym sparingi i sparingami, ale tak najważniejsze sprawdzian to są te mecze ligowe i wtedy zobaczymy. Odeszło od nas kilku bardzo jakościowych zawodników, takich jak Iwaldo, jak Douglas, jak Dominik Solecki, który no, walczy z kontuzją, jest naszym zawodnikiem, ale wróci dopiero wiosną, ale też przyszło kilku bardzo wartościowych zawodników. Na tą chwilę mogę powiedzieć, że to jest zespół porównywalny, ale na pewno bylibyśmy już rok mocniejsi o to doświadczenie grania, jeżeli awansujemy do tych playoffów i myślę, że to by na pewno zaprocentowało.
Trapez widać na horyzoncie, czy cały czas poniec?
Mamy obiecane, że już w październiku wchodzimy na Trapez i tam zagramy koło połowy października już mecze ligowe. Czekamy z niecierpliwością, bo wiemy, że w Trapezie też tkwi trochę naszej siły, takiej razem z kibicami, w ogóle to jest nasza hala i to na pewno nam doda jeszcze większego nie muszą. Tam się czuję po prostu w Trapezie, że to jest nasza hala i tu zawodnicy na pewno będą czuć się.
Z parkietu przechodzimy na trawę, wielkopolskie gole, chociaż jeszcze zanim o niższych ligach, sprawdźmy co w Ekstraklasie. Doliczony czas gry meczu w Warszawie, Legia Warszawa prowadzi z Widzewem Łódź 3-1, a jeszcze dziś przypomnę spotkanie Rakowa Częstochowa z Puszczą Niepołomice. Natomiast wielkopolskie gole rozpoczynamy od goli, które padały w drugiej lidze, a oba nasze drugoligowe zespoły wygrały swoje spotkania. Już wczoraj wieczorem KKS Kalisz wygrał u siebie ze Stalą Stalowa Wola 1-0, bramkę strzelił Hubert Sobol w 76 minucie. Dzisiaj we Wronkach rezerwy Lecha Poznań wygrały z rezerwami Zagłębia Lubin 2-1, a bramki dla kolejorza zdobyli Szymon Pawłowski i Artur Sobiech. W pozostałych spotkaniach Stomil Olsztyn wygrał z Chojniczanką 2-1, Hutnik Kraków wygrał z rezerwami ŁKS Łódź 4-1, Sandecja Nowy Sącz przegrała z Wisłą Puławy 1-2, Polonia Bytom zremisowała z Pogonią Siedlce 1-1, Olimpia Elbląg wygrała z GKS-em Jastrzębie 2-1, a Olimpia Grudziądz zremisowała ze Skrą Częstochowa 0-0. Jutro mecz Kotwicy Kołobrzeg z Radunią Stężyca.
Szósta kolejka spotkań w grupie drugiej piłkarskiej trzeciej ligi. W derbach wielkopolski Sokół Kleczew przegrał z Pogonią Nowe Skalmierzyte 1-4. Wineta Wolin pokonała u siebie Unię Swarzędz 2-1. Polonia Środa Wielkopolska podejmowała Flotę Świnoujście i w tym meczu był remis 1-1. Bardzo dobry występ Beniaminka trzeciej ligi piłkarskiej Naciej Czarnków, która na własnym boisku pokonała Wikant Luzino 5-2. W innych trzecioligowych spotkaniach tej kolejki Stolem Gniewino przegrał z KP Stargard Gdański 2-3. Błękitni Stargard 2-4 przegrali z rezerwami Pogoni Szczecin. Bydgoski Zawisza uległ Kartuzji 0-2. Świt Skolwin Szczecin pokonał Unię Solec Kujawski 3-1, a Gdańska Gdynia przegrała z Elaną Toruń 0-2.
W czwartej lidze w grupie wielkopolskiej dwa zespoły są bez porażki, a jeden wręcz z kompletem zwycięstw. To prowadzący oczywiście w tabeli Huragan Pobiedziska, który tym razem na własnym stadionie pokonał Koronę Piaski 2-1. Jeden remis i 5 zwycięstw ma na koncie Lipno Stęszew, też zespół bez porażki oczywiście, zajmujący drugie miejsce w tabeli zespół Lipna, pokonał Ostrowie 2-1. W pozostałych meczach Centra Ostrów wygrała z Kotwicą Kórnik 3-2, Obra Kościan przegrała z LKS-em Gołuchów 1-2, Jarota w Jarocinie zremisował z Wiarą Lecha Poznań 2-2, Polonia Leszno wygrała z Mieszkiem Gniezno 1-0, Wiktoria Września pokonała Polonię Chodzież 4-1, Polonia Kępno zremisowała z Pogonią Łobrzenica 2-2, a Nielba Wągrowiec pokonała Tarnowie Starnowa Podgórnego 2-1.
To jesteśmy już w grupie pierwszej, piątej ligi piłkarskiej. Czwarta kolejka spotkań. Sokół Łypniewy pokonał Zamek Gołańczy 4-1. Polonia Jastrowie przegrała z Naszą Dyskobolią Grodzisk Wielkopolski 1-3. Warta Międzychód zremisowała ze Spartą Szamotuły 0-0. Piastek Kobylnica zremisował z Koroną Stróżewo 1-1. Leśnik Margolin uległ Wełnie Skoki 1-2. W dzisiejszym spotkaniu Płomień Przyprostynia przegrał z Orkanem Chorzemin 2-3. KP Piła uległ Ruszaninowi Trzcianka 0-2, a Sparta Oborniki przegrała z Kłosem Budzeń 1-2.
W grupie drugiej, piątej ligi najwięcej goli, bo aż 10 padło w dzisiejszym spotkaniu Awi Kamionki z Akademią Piłkarską Rejsa Poznań, bo w tym spotkaniu Awia wygrała 6-4. Natomiast w pozostałych meczach GKS Dopiewo zremisował z Kłosem za Niemyśl 2-2, Przemysław Poznań przegrał z Polaninem Strzałkowo 1-3, rezerwy Polonii Środa Wielkopolska przegrały z Polonią Golina 1-2, SKP Słupca przegrał z Meblożem Swarzyńc 0-2, Polonus Kazimierz Biskupi przegrał ze Zjednoczonymi Trzemeszno 0-5, Górnik Konin przegrał z Lechią Kostrzyn 0-2, a Olimpia Koło przegrała z LKS-em Ślesin 0-1.
Piąta Liga Piłkarska Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej, grupa trzecia, oto rezultaty czwartej kolejki. Rawia Rawicz zremisowała z Krobianką 0-0, Astra Krotoszyn przegrała z Wartą Śrem 2-3, rezerwy KKS-u 1925 Kalisz pokonały Pelikana Grabów nad Prosną 2-0. Dąbrowczanka Pępowo zwyciężyła Piasta Czekanów 6-2. Wiktoria Ostrzeszów przegrała z Piastem Poniec 1-2. Orzeł Mroczeń uległ Kali Gostyń 0-2. A Zawisza z Łęki Opatowskiej rozgromił LZS Cielcza 12-2.
Z naszymi reporterskimi mikrofonami czasem zdarza nam się zajrzeć troszeczkę niżej niż piąta liga piłkarska, bo tam przecież też kwitnie piłkarskie życie. Tym razem składamy wizytę w klasie okręgowej w Luboniu, bowiem tamtejszy Luboński to jednak nam się kojarzy z trochę rozgrywkami w wyższych ligach, a teraz zakotwiczył w klasie okręgowej. Jak tam sobie radzi? Posłuchajmy.
W mini magazynie piłkarskim Wielkopolskiego, ale czasami zaglądamy do ośrodków, które kiedyś naprawdę były bardzo mocne, jeśli chodzi o wielkopolski futbol. Czasami ta piłkarska noga się podwinie. Kiedyś była piłkarska trzecia liga, był Puchar Polski, wielkie emocje, wielu kibiców z innych miast jeździło do Lubonia na mecze lubońskiego KS-u. Teraz luboński KS w grupie drugiej klasy okręgowej Red Box Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej. Wiceprezes zarządu pan Tomasz Domagała. Panie prezesie, ale po tych 10 latach, kiedy była trzecia liga, krok po kroku odradzacie się.
W tej chwili, no, patrząc na nasze tutaj lubońskie realia, przede wszystkim warunki, baza, no i niestety finanse, powolutku idziemy gdzieś do góry. Najważniejszą rzeczą to są wszystkie nasze grupy młodzieżowe. Powstaje tych grup coraz więcej. Przede wszystkim tu mamy bardzo tak zaufanych ludzi w klubie i wokół klubu. Jest fajna zrobiona otoczka, są ludzie związani przede wszystkim z klubem, którzy kiedyś już grali w każdy inny sposób związani. Zarząd, który jest bardzo oddany, pan Ryszard Dolata, Maciej Witkowski, tu moja skromna osoba, pan Janek Kaczmarek, Michał Balcerek, Adam Jarecki. Chcemy tutaj coś powolutku zrobić. Przede wszystkim nie bujamy, że tak powiem, gdzieś w obłokach, tylko na nasze skromne możliwości robimy. Nie chcemy też z tego klubu zrobić jakiś taki, nie wiem, Eldorado natury finansowej, że o, chcecie zarobić dużo pieniędzy, przyjdźcie do Lubońskiego. Wiadomo, że czas swoje pokaże, jak to będzie za pół roku, za rok, nikt tego nie wie. Na dzień dzisiejszy awansowaliśmy do tej okręgówki, cieszymy się z tego bardzo, bo no, ładnych parę lat byliśmy w tej A-klasie, gdzie no, myślę, że miejsce Lubońskiego to nie jest nawet okręgówka, tylko przynajmniej piąta, czwarta liga na pewno. Co pół roku robimy sobie w klubie jakiś plan, który chcielibyśmy zrealizować. Robi się fajny klimat, fajnie też miasto tutaj w tej chwili nam obiekt podobno w tym roku, czy pod koniec roku ma być zrobiony budynek klubowy, wyremontowany. boisko sztuczne do treningów. Tutaj na pewno chcielibyśmy miastu podziękować. Też panu Markowi Gizę wyciąga, że tak powiem, rękę w naszym kierunku. No i idziemy do przodu, nie od razu, bo to jest naprawdę ciężki kawał chleba. Będziemy się starali, żeby ten Luboński jednak był na tej mapie sportowej trochę mocniejszy.
Czekamy na Lubońskiego w wyższych ligach niż klasa okręgowa. Natomiast kończąc magazyn Wielkopolski Gole, jeszcze musimy powiedzieć oczywiście o kobietach. Trzecia kolejka Ekstraklasy. No i porażka Medyka Konin, czyli wielkopolskiego jedynaka w najwyższej kobiecej klasie rozgrywkowej. Tym razem Medyk przegrał na wyjeździe z Akademią Piłkarską Lechii Gdańsk 0-3. W pozostałych meczach rekord Bielsko-Biała przegrał z SMS-em Łódź 0-2. Śląsk Wrocław przegrał z Pogonią Szczecin 1-3. GKS Katowice wygrał z Górnikiem Łęczna 2-1. Czarni Sosnowiec z Tomilanki Olsztyn 5-1 dla drużyny z Sosnowca, a Pogoń Tczew zremisowała z AZS-em Uniwersytetu Jagiellońskiego z Krakowa 1-1.
Piękna pani teraz zaśpiewa, bo to będzie Marilyn Monroe przez 2,5 minuty, a później zabierzemy państwa także na zaproszenie, będziemy zapraszać na piękną imprezę po wożeniu zaprzęgami porokonnymi. Taka wielka impreza jeździecka odbędzie się od piątku w Baborówku.
Byliśmy już w tym roku w Baborówku na zawodach we wszechstronnym konkursie konia wierzchowego. Byliśmy na zawodach w skokach przez przeszkody. Czas na zawody w powożeniu zaprzęgami. Organizator Henryk Święcicki.
Międzynarodowe oficjalne zawody w powożeniu zaprzęgami, czterokonnymi i parokonnymi. Ten dodatek oficjalny to oznacza, że będzie rozgrywany Puchar Narodów, niezwykle prestiżowy, rywalizacja drużynowa. No ale właśnie na starcie zobaczymy zespoły czterokonne i parokonne. Niezwykle trudna konkurencja, niezwykle widowiskowa. Przez 3 dni od 8 do 10 września w Baborówku najlepsi zawodnicy z całego świata wystartują właśnie w międzynarodowych oficjalnych zawodach w powożeniu. Czyli mamy 3-dniowe zmagania, 3 różne próby. Pierwszego dnia w piątek próba ujeżdżenia, niezwykle eleganckie bryczki, które będą prezentowały się na czworoboku, którym będą sędziowie oceniać. Sobota to dzień próby, dzień maratonu. Zawodnicy mają do pokonania ponad 10 km łącznie trasy, w tym 8 niezwykle trudnych przeszkód, w tym jednej bardzo trudnej przeszkody wodnej. Natomiast w niedzielę konkurs zręczności powożenia precyzji, slalom pomiędzy keglami, na których są piłeczki. Te piłeczki będą spadały, będą obarczały zawodników punktami karnymi. Zwycięży zespół, który się składa z 4 koni powożącego i 2 luzaków. Zespół, który to zdobędzie tych punktów karnych najmniej przez 3 dni zmagań. Na starcie zobaczymy 45 ekip z całego świata, 11 reprezentacji. Najsilniejsza reprezentacja z Niemiec, która na pewno tutaj przyjedzie, żeby powalczyć klasyfikacji drużynowej, ale co najważniejsze, gwiazda światowego formatu, mistrz nad mistrzami, Boyd Excel z Australii, zawodnik, który wygrał wszystko w powożeniu, multimedalista mistrzostw świata, zwycięzca Pucharu Świata, ponownie zaufał nam, przyjeżdża po roku do Baborówka, no i będzie bronił tytułu zwycięzcy tych zawodów właśnie z 2022 roku. Polacy na starcie w czwórkach, 3 zawodników, zobaczymy ekipę Polski w składzie: Wiesław Sadowski, Krzysztof Szczepaniak, i to ci zawodnicy, którzy będą na pewno na czele, natomiast w parach zawodnicy, którzy będą startować w drużynie na czele z mistrzynią Polski Weroniką Kwiatek, siostrą Bartłomieja Kwiatka, znaną tutaj na pewno kibicą w Poznaniu, będzie walczyć na pewno o zwycięstwo w konkursie par.
Przede wszystkim o tym maratonie powiedzmy, bo to będzie mnóstwo terenu.
Te przeszkody są rozlokowane na całym terenie naszego hipodromu, naszego ośrodka jeździeckiego. 8 przeszkód. Każda z nich składa się z od 20 do 30 elementów, stałych elementów, mobilnych elementów przeszkód. Ci zawodnicy, każdy z nich w każdej z tych 8 przeszkód mają do wykonania określony slalom pomiędzy literami, pomiędzy bramkami. Niezwykle trudne, w pełnym galopie pokonując bardzo wąskie bramki. Naprawdę jest to wyzwanie dla nich bardzo ekstremalne i można do każdej przeszkody dojść dosłownie na wyciągnięcie ręki, żeby poczuć ten galopujących 4 koni, żeby poczuć piasek, który wysypuje się spod tych kół, więc szczególnie w sobotę 9 września zapraszamy cały dzień spędzić z nami na dużym, przestrzennym, zielonym terenie hipodromu w Baborówku, tak żeby poczuć, czym są zaprzęgi czterokonne. Tak ten model naszych imprez jest skonstruowany, że zawsze zachęcamy całe rodziny, zachęcamy dzieci, szczególnie w niedzielę moc atrakcji, orkiestra Vivat, pokazy psów, do tego parkour Hobby Horse dla dzieci, żeby mogły sobie skakać ze swoimi konikami. Oczywiście bardzo szeroka oferta gastronomiczna, strefa ekspozycyjna, zarówno produkty jeździeckie, jak i rękodzieło i produkty regionalne. Zapraszamy wszystkich serdecznie przez cały weekend w Baborówku.
Mamy nadzieję, że pogoda dopisze, a więc może być fajny, rodzinny, jeździecki piknik związany także z międzynarodowymi zawodami w położeniu za Przęgami. Baborówko koło Szamotu serdecznie polecamy. Na zegarze za 9 minut godzina 20, audycja w sportowym rytmie. Jeszcze na koniec zmienimy temat na jak najbardziej poważny, bo będzie o pieniądzach w sporcie. Ich nigdy nie jest zbyt wiele. Niezależnie zatem od stypendiów samorządowych, swój własny program stypendialny ma ostatnio okręg Akademickiego Związku Sportowego w Poznaniu. Posłuchajmy.
Prezes poznańskiego AZS-u Tomasz Szponder, AZS-u wielosekcyjnego, a projekt stypendialny. Na czym polega?
Parę lat temu z prezesem Osikiem stwierdziliśmy, że bardzo dużo ludzi, szczególnie lekkoatletów po szkołach średnich z Wielkopolski, a mamy bardzo mocny ten sport młodzieżowy w Wielkopolsce, szczególnie w lekkiej atletce, wyjeżdża poza Wielkopolskę, żeby kontynuować karierę sportową na uczelniach spoza naszego regionu. Mamy bardzo dobrą kadrę trenerską, mamy ogromne tradycje lekkoatletyczne jako AZS Poznań, niemal stuletnie, i w związku z tym była taka sprawa problematyczna, którą postanowiliśmy rozwiązać w ten sposób, że namówiliśmy parę firm i także przyłączyło się parę osób fizycznych do tego, żeby zebrać trochę pieniędzy i ufundować tym ludziom przychodzącym na pierwszy rok takie dodatkowe stypendia sportowe. 16 czy 17 osób przyszło w samej lekkiej atletyce, ale stypendia nie dotyczą też lekkiej, bo to są też rzeczy otwarte dla innych dyscyplin. Mamy też stypendia w sekcji taekwondo, z których skorzystało parę osób, które przyszły tu na studia. Nawet hokeju na trawie.
Żeby młodzi zawodnicy raz nie uciekali do Poznania, a dwa, żeby też ktoś może i do Poznania trafił.
Tak, tak. Chcemy przede wszystkim proponować tak zwaną dwutorową karierę sportową, czyli dać możliwość studiowania na dobrych uczelniach. A Poznań jest dużym ośrodkiem akademickim i nie ma tu problemu z wyborem kierunku studiów, który interesuje kogoś konkretnie. A po drugie dać im możliwość, żeby jeszcze przy tych studiach jednak mogli kontynuować karierę sportową na najwyższym poziomie. I myślę, że na to jest to wszystko skierowane, żeby człowiek zanim skończy karierę sportową miał już swoje wykształcenie, żeby nie było problemu z tym później, po zakończeniu kariery sportowej, w zasadzie co ma ze sobą robić.
Wychowanek Juwenii Puszczykowo, ale drugi sezon zawodnika AZS-u Poznań, Adam Ziółkowski w rzucie młotem. Dla ciebie takie przejście z Puszczykowa do Poznania było poniekąd naturalne?
Tak, dość naturalne. Pomimo braku tego programu i tak miałem plan przenieść się na stadion, który będzie spełniał moje oczekiwania, ponieważ w Puszczykowie jest 300-metrowy stadion. No i tam te rzuty koło 60 metrów, 65 już były ciężkie do zrealizowania.
Twoja mama była oszczepniczka. Ojciec młociarz, więc jak to było z wyborem tej konkurencji?
Plan był taki, żeby nie iść w rzut młotem, ponieważ oczywiste porównania by się pojawiały, a tego chciałem uniknąć. No ale niestety w tym mi szło najlepiej. Próbowałem też rzut dyskiem, tam nie szło zbyt dobrze, więc pozostałem w rzucie młotem i to póki co mi najbardziej wychodzi.
No ale teraz tych porównań nie brakuje.
No nie brakuje, no ale da się z tym żyć.
Jaki to był rok dla ciebie?
Pozytywny. Troszkę liczyłem na więcej, że na przykład na Mistrzostwach Europy w Espoo w Finlandii uda mi się na przykład wejść do finału, no ale niestety tam się nie udało przez mały uraz, ale ogólnie bardzo pozytywnie. Szóste miejsce w Mistrzostwach Polski Seniorów, co jest, czołowa szóstka, to już jest bardzo fajnie, bo już jestem tylko z tymi najlepszymi, więc powoli do nich dobijam. Medal na Mistrzostwach Polski Młodzieżowych, więc pozytywnie, bardzo pozytywnie. Ale to był taki rok, że właśnie w końcu miałem imprezę młodzieżową, wiadomo, że tam w głowie trochę siedzi to, żeby zrobić minimum. Na przykład na Uniwersjadę zabrakło mi 24 cm, żeby rzucić, co przy prawie 70 metrach to jest niestety dość mało, no ale... No cóż.
Na 2024 rok jakie masz plany?
Próbować z rankingu, ponieważ z minimum będzie bardzo ciężko, powalczyć o Mistrzostwa Europy, jeżeli byłaby seniorów, jeżeli byłaby taka szansa. A na pewno jak najlepiej poprawić wynik, aby potem też walczyć o igrzyska za 2 lata. No, trzeba ambitnie podchodzić do pracy.
Trzeba ambitnie podchodzić do każdej pracy.
Te igrzyska to już za rok.
No właśnie, igrzyska Paryż 2024 i na pewno o przygotowaniach młodym sportowcom, w szczególności także te akademickie stypendia pomogą. Na zegarze za 4,5 minuty, godzina 20, to szybciutko przypominamy najważniejsze informacje tych sportowych wydarzeń, które tej niedzieli już się zdążyły zakończyć.
Piłkarska Ekstraklasa, 3 mecze za nami. Legia Warszawa wygrała z Widzewem Łódź 3-1. Zagłębie Lubin pokonało Pogoń Szczecin 1-0. Śląsk Wrocław wygrał z Jagiellonią Białystok 2-1. O 20 mecz Rakowa Częstochowa z Puszczą Niepołomice. W spotkaniu Ekstraklasy futsalu Futsal Leszno pokonał na wyjeździe Drema Opole Komprachcice 3-0. zera. Grand Prix Włoch Formuły 1 na torze Monza, oczywiście zwycięstwo Maxa Verstappena z Red Bulla, oznacza to, że 10. wyścig z rzędu wygrał Holender, co jest nowym rekordem Formuły 1. Oczywiście Verstappen prowadzi w klasyfikacji generalnej tegorocznego cyklu. W wyścigu Vuelta Espania 9. etap dla Niemca Lenarda Kaemny, a prowadzenie w klasyfikacji generalnej utrzymał Amerykanin Sepp Kuss. Nadchodzącej nocy czekamy na mecz Igi Świątek w czwartej rundzie wielkoszlemowego US Open w Nowym Jorku. Liderka światowego rankingu tenisistek Polka zagra w czwartej rundzie z Jeleną Ostapenko. Ten mecz około czwartej ma się rozpocząć naszego czasu. Jak wszystko dobrze pójdzie z wcześniejszymi spotkaniami.
No właśnie, wszystko też toczyło się w sportowym rytmie na antenie Polskiego Radia Poznań od godziny 18.05. Pora więc się żegnać, bo wszystko po 20.00 będzie toczyć się w rytmie klasyki muzycznej. Pełnej gotowości już nie tylko znakomita pianistka Bruce Liu, ale także pani redaktor Ewa Mikołajewska. Będą piękne fortepianowe nagrania z konkursu chopinowskiego. Serdecznie polecamy. Audycję w sportowym rytmie zrealizował Jarosław Pekczyński. Przygotowali i prowadzili
Grzegorz Hałasik
i Krzysztof Ratajczyk. Dziękujemy. Do usłyszenia.